Witamy wszystkich na naszym kolejnym zebraniu niedzielnym. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią w kolejny wykład serii Trzeci Dzień. Taką serię od paru jak w tygodniu już prowadzę. Dzisiaj będzie pewna nowość, ponieważ po raz pierwszy z tą serią wykroczymy poza Nowy Testament i pójdziemy do Starego Testamentu. Do tej pory bowiem Trzeci Dzień albo coś, co działo się trzy dni po czymś tam innym, było zawsze związane z Nowym Testamentem, czy to z naukami naszego Pana, takie wykłady mieliśmy dwa, czy też z wydarzeniami w jego życiu, które miały miejsce trzeciego dnia albo trzy dni po czymś innym. Dzisiaj trzeci dzień z Ozeasza, szóstego rozdziału, dwa pierwsze wersety, czyli po raz pierwszy trzeci dzień, coś, co będzie trzeciego dnia ze Starego Testamentu. Przeczytam ten fragment Ozeasza 6:1-2 z UBG. Chodźcie i zawróćmy do Pana, bo On nas poszarpał i On nas uzdrowi. Uderzył, a opatrzy nasze rany. Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. No jeszcze dorzucę do tego tłumaczenie kodów, nie dlatego, żeby było lepsze, ale minimalnie pewne słowa będą inne, a jednocześnie zapamiętamy bardziej treść. Więc kody oddały to tak. Chodźcie, abyśmy powrócili do JHWH, bo On rozszarpał, lecz wyleczy nas. Uderzył, lecz obwiąże nas. Ożywi nas po dwóch dniach, na trzeci dzień podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Tak te wersety brzmią. Trzeba przyznać, że dosyć ciekawie. Najpierw słów parę o samym Ozeaszu, bo jesteśmy w jego księdze. Ozeasz to prorok, który działał w czasach Izajasza. Z tym, że między nimi była taka różnica, że Izajasz, jego, że tak powiem, rówieśnik, tak, w tym czasie same działający, działał w królestwie Judy na południu, natomiast Ozeasz należał do tego północnego, dziesięciopokoleniowego królestwa na północy, które niebawem miało pójść do niewoli, bo jak wiemy, gdy Izrael poszedł do niewoli, to najpierw część północna, te dziesięć pokoleń, jako mniej wierne, bardziej grzeszące, szybciej dostała się do tej niewoli, część południowa, Juda, poszła z pewnym opóźnieniem. I Bóg zilustrował niewierność Izraela jako narodu na przykładzie żony Ozeasza. Nie będziemy się tym zajmowali, ale gdybyśmy się cofnęli do pierwszego rozdziału tego Ozeasza, to możemy tam przeczytać, że Bóg polecił Ozeaszowi, żeby ożenił się z nierządnicą o imieniu Gomer. Dziwne, że tak mu nakazał, bo taką właśnie kobietę poślubił. I ta Gomer, ta nierządnica Gomer, pozostała takową nierządnicą do końca swojego życia. Ilustruje nierząd w Biblii, ilustruje niewierność, więc na przykładzie żony Ozeasza Bóg pokazał niewierność Izraela, ale to nas nie interesuje. Ta żona Gomer, to tak tylko dla ciekawości, jaką to żonę miał Ozeasz. Interesuje nas bardziej jego proroctwo, które na temat niewierności Izraela, jego odrzucenia, ale ostatecznego także uleczenia i powrotu do łaski Boga napisał w szóstym rozdziale. To, co zapowiada na trzeci dzień. Zauważmy, jak on tutaj używa takich terminów. Ożywi nas po dwóch dniach. A trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed Jego obliczem. Widzimy, że to jest to samo, bo coś, co się stanie po dwóch dniach, stanie się którego dnia? No trzeciego, prawda? Ale raz mówi, że po dwóch dniach to zrobi, a raz mówi, trzeciego dnia to zrobi. Więc zapowiada przykre rzeczy, nazwane szarpaniem, uderzeniem, ale po upływie dwóch dni, trzeciego dnia, przychodzi uzdrowienie i opatrywanie ran. Jakie to dni, a szczególnie jaki to jest ten trzeci dzień? No, jako że nie jesteśmy już pierwszy raz na wykładzie serii Trzeci Dzień, to wiemy, że nie chodzi o dni o 24 godzinach, takie dni szybko mijają i na pewno w historii narodu niewiele zmienią, tak, 2-3 dni na historii narodu. Mogą oczywiście zacząć pewien proces, bo pewnego dnia może być rewolucja i od tego dnia wszystko się zmienia, ale 2-3 dni to nawet za mało, żeby nowa władza się, że tak powiem, ustabilizowała. Więc na pewno nie chodzi o dni 24-godzinne, lecz jak wiemy, chodzi o dni trwające 1000 lat. Wiemy o tym, że Biblia, tu przypomnę na wszelki wypadek, że w drugim liście Piotra 3:8 mamy tą podpowiedź, wskazówkę padaną pod natchnieniem przecież przez Piotra, 2 Piotra 3:8, gdzie on wyraźnie stwierdza, że u Boga jeden dzień to jak nasze 1000 lat. Niech to jedno umiłowani, czytam 2 Piotra 3:8, niech to jedno umiłowani nie uchodzi waszej uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Podobnie w psalmach, w 90. psalmie możemy znaleźć taką informację, inaczej oddaną, nie tak, że jeden dzień to 1000 lat, ale też wyraźnie wskazującą na dzień jako trwający 1000 lat z boskiego punktu widzenia. Psalm 90, a jego werset 4. Albowiem 1000 lat w oczach Twoich, tak zwraca się do Boga psalmista, jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. Więc nie mówi, że 1000 lat w oczach Twoich to jest jak 2 dni, ani 3 dni, ani 100 dni, ani albo 1000 lat, bo można powiedzieć, to już 1000 lat, to jest tak 1000 lat. A on mówi, że jest to jak dzień wczorajszy, czyli znowu jeden dzień, który minął, pokazuje 1000 lat. Czyli znowu pokazuje, że z boskiego punktu widzenia dzień wczorajszy dla człowieka no szybko minął, cały dzień wczorajszy, dzień nam minął, w sobotę mieliśmy ładną pogodę, zupełnie nie marcową, prawda, nie przynajmniej pierwszej połowy marca, szybko nam wczorajszy dzień minął, no u Boga 1000 lat tak szybko mu mija, bo on nie ma początku, on nie ma końca, dla niego odbiór czasu jest zupełnie inny niż dla nas. Ważne jest, że biblijnie mamy podpowiedź, że dzień u Boga to 1000 lat. Są to przy okazji te same trzy dni, o których mówiliśmy przy burzeniu i odbudowie świątyni, tak, wykład na temat wzbudzenia świątyni, którą Jezus mówił, że zbóżcie, a ja trzeciego dnia ją wystawię. Są to te same 3 dni, które nasz Pan mówił, gdzie nasz Pan mówił, że ma 3-dniowe dzieło do wykonania, wypędzanie demonów i leczenie. Te same 3 dni, które mamy przy nakarmieniu 4000, że po 3 dniach nasz Pan tego dokonał. Więc ja tylko przypomnę, nie będę, prawda, już nie pokazywał żadnych tam dat ani wykresów, ale tylko przypomnę, że nasz Pan, biorąc pod uwagę dzień jako 1000 lat, nasz Pan pojawił się tutaj na ziemi w trakcie 5000-letniego dnia po stworzeniu Adama. Dokładnie pojawił się nasz Pan, urodził się w roku 4127. Więc każdy widzi, że 4127 to są pełne 4000-letnie dni, i jeszcze 127 dni minęło na konto 5. dnia. Nasz Pan pojawił się zatem na ziemi w swoim pierwszym adwencie w 2. stuleciu albo w 2. wieku 5000-letniego dnia. Jak wiemy, żył dosyć krótko, czyli w tym samym 2. stuleciu także zakończył swoje życie, czyli 5000-letniego dnia. Potem mieliśmy, prawda, cały kolejny dzień, 6. obok stworzenia Adama, ten 1000-letni, on nas doprowadził do roku 1872, wtedy skończyło się 6000 lat od stworzenia Adama i rozpoczął się 7000-lecie od stworzenia Adama, które trwa do chwili obecnej. Mamy z niego już tak chyba ponad 150 lat, jak minęło. Jesteśmy już te 150 lat w 7000-leciu od stworzenia Adama, a każdy sobie łatwo policzy, że jeżeli jesteśmy w 7000-leciu od stworzenia Adama, w 7. dniu 1000-letnim od stworzenia Adama, to w którym dniu jesteśmy od pobytu naszego Pana tutaj na ziemi? Skoro był w 5. dniu, on tutaj na ziemi, wiadomo, 3., 5., 6. i 7, czyli 5. dzień to jest jego pierwszy godny. Nasz Pan sobie to ładnie przeliczył, prawda? Nie mówił 7. dnia, bo mówił z jego punktu widzenia, skoro był tutaj na ziemi w 5. tysiącleciu, więc miał przed sobą 3 dni, 3000-letnie dni, 2 pełne 3000-letnie dni, na jeszcze działanie obecnego świata, no i ten 3000-letni dzień, kiedy miał dokonywać swoich wielkich dzieł i zabrać Kościół, bo to też wtedy miało się stać z 3. dnia, dlatego podnoszenie, wzbudzenie świątyni to też zapowiadał na 3. dzień, bo to było na początku tego dnia, a także w tym 3. dniu cała ludzkość wróci z grobu. 3. dzień, bardzo, bardzo ważny i błogosławiony dla wszystkich, całego rodzaju ludzkiego, czy Izraela duchowego w najwyższej jego klasie, czy dla niższych klas Izraela duchowego i dla całego świata ludzkości. Ozeasz mówi najpierw o 2 dniach rozszarpywania i ranienia Izraela, tak jak czytaliśmy, a następnie mówi o leczeniu, opatrywaniu jego ran 3. dnia. I tego 3. dnia, w czasie tego leczenia i opatrywania ran, Izrael miał być ożywiony i podniesiony, uleczony, rany opatrzone. I jak czytaliśmy, i to już na wieki, już na zawsze miały być uleczone, rany opatrzone, bo po tym uleczeniu ma już żyć wiecznie przed obliczem Boga. Co znaczy oblicze Boga? No, możemy się domyśleć, prawda? Moje oblicze się zostaje odwrócone, tak? Odwrócę się od siebie, czyli jak odwracamy oblicze od kogoś, to jak gdybyśmy nie chcieli mieć z tym kimś do czynienia. Naszą sympatię wycofujemy dla tej osoby, nawet nie chcemy na niego patrzeć, bo jest coś, co przeszkadza. I tak samo jest u Boga. Boskie oblicze, czy też twarz, to Jego łaska. Dlatego też będziemy żyli przed obliczem Jego, będziemy żyli w stanie Jego łaski. Jego łaska będzie przed nami, dla nas, a nie będzie odwrócony. Zobaczmy do 2 Mojżeszowej 33. Chciałbym tak udowodnić to, że oblicze albo twarz Boga to właśnie Jego łaska. To jest symbol Jego łaski. Tak jak ramię przedstawia jest symbolem Jego mocy, tak oblicze jest symbolem Jego łaski. Druga Mojżeszowa 33:14. To pierwszy werset, jaki zacytuję, 33:14. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. No, tu mamy do Mojżesz, słowa na Boga skierowane do Mojżesza. Oblicze moje pójdzie. No wiadomo, że nie chodziło na pewno o literalne oblicze, bo jeżeli one miałyby gdzieś pójść, to z tego powodu Mojżesz miałby zaznać tak, zaznać spokój, a jak by gdzieś naprawdę oblicze Boga poszło, czyli Bóg ze swoim twarzą odszedł, to by go nie było przy Mojżeszu, prawda? Więc to jest oblicze moje, łaska moja pójdzie z tobą. Zawsze będzie tam, gdzie będzie szedł i on, i ona będzie szła. Psalm 11, a werset 7. Mówi tak, Psalm 11, a werset 7. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. No i co? Czy chodzi o to, że prawi zobaczą oblicze Boga? Na pewno świat ludzkości, nawet ci najlepsi z świata ludzkości, którzy będą kiedyś żyli wiecznie, owce, nie zobaczą w niebie boskiego oblicza, ale zobaczą Jego oblicze w znaczeniu Jego łaski. Wystarczy tylko być prawym i sprawiedliwym. 41 psalm, nadal jesteśmy w psalmie, wersety 12 i 13. 41, 12 i 13. Po tym poznam, że sobie mnie upodobałeś, gdy nieprzyjaciel mój nie będzie się puszył nade mną. Lecz wesprzesz mnie dla nienaganności mojej i postawisz mnie przed, tutaj ja mam widzieć wyrazki przed sobą, nie wiem, jak tam macie inne tłumaczenia, to może macie poprawne. Ja mam tu przednapisane i postawisz mnie przed sobą na wieki. Ale jak ktoś ma dobre tłumaczenie dokładne, albo może zobaczyć do oryginału, to sobie może się przekonać, że to przed sobą to jest przed swoim obliczem. Tak mówi w oryginale psalmista w 13 wersecie. I postawisz mnie przed swoim obliczem na wieki. I tu psalmista mówi, że postawisz mnie w stanie, w zasięgu twojej łaski na wieki. No, tłumacze uznali, że zrobią to przed, no tak, to niby logiczne, skoro przed moim obliczem, czyli przede mną kogoś postawię, no ale lepiej, żeby zostało oryginalne słowo, bez interpretowania, bo interpretacja najczęściej nie wychodzi, najczęściej zmienia sens. Psalmista cieszył się, że stanie nie przed obliczem Boga, tam w niebie, no tak tłumacze pewnie myśleli, że pójdzie do nieba, dobry człowiek i stanie przed obliczem Boga, takim fizycznym obliczem Boga, a tu chodzi o jego łaskę. I jeszcze Ezechiela 39 rozdział, Ezechiela 39, a werset 29. Nie zakryje przed nimi to Bóg o Izraelu, który, cielesnym Izraelu, który kiedyś, już niebawem, uzna swój wielki grzech odrzucenia naszego Pana i go rozpozna w nim. I na Bóg tutaj mówi, tak, Ezechiela 39:29, nie zakryje przed nimi mojego oblicza, ponieważ wlałem mojego ducha na dom izraelski, mówi wszechmocny Pan. Obiecuję, że nie zakryje swojego oblicza. Znowu nie, że będą go mogli oglądać fizycznie, bo nie będą mogli. Boga nie można, człowiek Boga nie może zobaczyć, trzeba być duchową istotą, żeby oblicze Boga móc oglądać, ale nie zakryje swojego oblicza, swojej łaski przed nimi, no bo skoro już powrócą do Jego łaski, to na zawsze powrócą do Jego łaski, no to Jego łaska nigdy nie będzie wycofana. Tak Ozeasz w drugim wersecie mówi. Gdy do trzeciego dnia przyjdzie leczenie, opatrywanie ran, to będziemy żyć przed obliczem Jego. Będziemy żyć przed obliczem Jego. Więc zadajmy pytanie chronologicznie, skoro Ozeasz mówi o rozszarpywaniu, ranieniu. Kiedy miało miejsce to rozszarpywanie? Skoro uleczenie, opatrywanie rano, a nastąpić trzeciego dnia, przypominam, trzeciego dnia o długości 1000 lat, trzeciego dnia, skoro uleczenie ma nastąpić trzeciego dnia o długości 1000 lat, wiemy, że dotyczy to wieku tysiąclecia, tego 7. tysiąclecia od Adama, a 3. tysiąclecia od pobytu naszego Pana tutaj na ziemi, to rozszarpywanie musiało mieć miejsce w 2 pierwszych dniach, bo 3. dnia będzie leczenie. A więc było to, tak, rozszarpywanie, ranienie w 5. i 6. tysiącleciu od stworzenia Adama. Jak wiemy, przebudzi się mówiłem, w tym 5. tysiącleciu nasz Pan był tutaj na ziemi. Jako Żyd urodzony pod zakonem. I tu chwilę się zatrzymam na mały komentarz, bo nie mogę się oprzeć temu komentarzowi po tym, czego w grudniu byliśmy świadkami. Nasz Pan był tutaj na ziemi 5. dnia 1000-letniego jako Żyd urodzony pod zakonem. Nie Arab Palestyńczyk. Niedawno obecny papież sugerował to. Najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, co mówi i co robi. Sugerował, że Jezus był Palestyńczykiem. Nawet mam zdjęcie, szopka bożonarodzeniowa z grudnia tego ubiegłego roku, czyli sprzed chwili, tam dwóch miesięcy z hakiem. I widzimy, Jezusek, malutki Jezusek leży na Arafatce, to się po hebrajsku, jak to gdzieś mam napisane, gdzie nie po hebrajsku, tylko po arabsku nazywa kefija. Słowo kefija i on tutaj leży na Arafatce, bo Jezus według papieża był Palestyńczykiem. Arab-Palestyńczyk, nie Żyd. Tak się, nie wiem, zagalopował. Dlaczego mówię zagalopował? Bo jeżeli gdyby tak było, gdyby Jezus był Arabem-Palestyńczykiem, to znaczy, że nie mamy odkupiciela. Ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że Jezus, zapowiadany przez Boga, ten, który miał tu przyjść i za nas umrzeć, to jest mąż z pokolenia Judy z linii Dawida. Wyraźnie jest powiedziane, kto on, kim miał być. Więc jeżeli on był Palestyńczykiem, a nie był Żydem z pokolenia Judy przez Dawida, to ten Jezus, którego wierzymy, nie jest ten, na którego czekamy. Jesteśmy wielce zjedzeni. I jest bardzo dziwną rzeczą, że papież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego czegoś ogłoszenia. Jakieś, nie wiem, względy polityczne, czy co przedkłada, no to jest podstawa, filar wiary chrześcijańskiej, że nasz Zbawiciel Jezus to Żyd z pokolenia Judy. To było tak już poważne, że minister Izraela do spraw diaspory i zwalczania antysemityzmu napisał pismo oficjalne, ja go przeczytam, do papieża, bo to nie było, zresztą to nie był pierwszy incydent. Takie incydenty się już zdarzały kilkakrotnie wcześniej. I w końcu oni Żydzi nie wytrzymali, chociaż sami w Jezusa nie wierzą, bo wiadomo, większość Żydów jest niewierząca, więc sądzę, że ten minister jest sam niewierzący, prawda? Albo ewentualnie po żydowsku wierzy, albo w ogóle nie wierzy. W każdym razie nie jest wyznawcą Jezusa. No ale co do kwestii narodowych, to wie jak było i trudno, żeby to zmieniać. Więc skierował do niego list. To zaczyna się od jego świętobliwość papież Franciszek. Szalom zaczął. Jest bardzo dobrze znanym faktem, że Jezus urodził się w mieście Betlejem. Tak jak opisuje to rozdział 2 Ewangelii według Mateusza. I tutaj cytuję. Jezus urodzony w Betlejem Judei za dni króla Heroda. Jest to dobrze znanym faktem, że Jezus urodził się z żydowskiej matki. Żył jako Żyd i umarł jako Żyd. Jest także znany faktem, że termin, i dodaję po angielsku jew, no Żyd to jest Jew, prawda, Żyd po angielsku, że ten Jew, jew, pochodzi od Judy, czwartego syna Lei, od którego pochodzi całe pokolenie Judy. Dwa tygodnie temu wasza świątobliwość brała udział w pokazie, który powtarza palestyńską narrację, przedstawiającą Jezusa jako palestyńskiego Araba. Nie można inaczej zrozumieć decyzji przedstawiania jego postaci w żłobie owiniętego w kefiję, czyli w tą właśnie Arafatkę. Gdyby to była sprawa jednorazowa, nie pisałbym w tej sprawie tego listu. Także to był już tam któryś kolejny raz. Tutaj akurat szopka bożonarodzeniowa, to cały świat na to patrzy. I cały świat patrzy na to i kojarzy Jezus Palestyńczyk, Arab Palestyńczyk. No niestety tak nie jest, ale że ktoś na stanowisku papieża takiej podstawowej prawdy nawet nie wie, kim Jezus miał być, jakiej narodowości miał być, to jest dziwne. Ale może z drugiej strony dziwne i nie dziwne. Błąd tak zaślepia, że biorąc pod uwagę to, że Kościół katolicki wprowadził doktrynę błąd transubstancjancji. Wiemy, co to jest zamiana, tak? Chleba i wino w ciało i krew naszego Pana. I według tej teorii, doktryny transubstancjacji, każdy ksiądz w każdej chwili, w dowolnym miejscu na świecie może tego Jezusa stworzyć. Oni tak uczą, oni tak wierzą, że on stwarza tego Jezusa i ofiaruje go w intencji tego, kto zapłaci za tą, albo czasami, nie wiem, może są i darmowe msze, ale kiedyś byliśmy z żoną świadkami, jak jedna w Częstochowie, gdy pojechaliśmy sobie tak po ślubie, jak stała kolejeczka do zakonnic, które przyjmowały zapisy na msze w intencji tego, tam każdy ma swoich. I doszła taka babuszka starsza, która tam zamówiła mszę za swoich członków bliskich rodziny, wymieniła tam ze 2-3 osoby, przy czym doszło do płacenia i babuszka nie miała tyle pieniędzy, co ta zakonnica jej wyliczyła, żeby aż ty objąć tych wszystkich 3 członków jej rodziny, no i nie wiem, jak to się skończyło, czy jej przyjęła to zamówienie i zniżyła jej taryfę, czy też nie przyjęła, no bo tak trudno było tak stać i się przeglądać, jak to się zakończy, no ale była kwestia żona chciała, zamówiła mszę na te kilka osób ze swojej rodziny, zmarłych, żeby im się tam po śmierci dobrze wiodło, no ale nie miała tyle kasy, co trzeba. Więc jeżeli ktoś w takie coś wierzy i takie coś głosi, to istnienie tej jedynej, prawdziwej ofiary, tego jednego Jezusa, Żyda z pokolenia Judy, przez Dawida, nie jest takie konieczne. Bo przecież możemy go stworzyć hokus pokus w każdej chwili. Więc czy on był taki, czy on był owaki, ten oryginał nie ma znaczenia. My możemy sobie oryginały odtwarzać w dowolnym miejscu wielokrotnie razy. Nie wiem, może to tak znieczuliło i odebrało zdrowy rozsądek, myślenie papieżowi, żeby tak nazwać Jezusa. Dla nas Żyd to jest Jezus, potomek Abrahama przez Izaaka i Jakuba, a nie przez Ismaela czy Ezawa. I to też jest to, że jest ważne, bo potomek Abrahama i innych potomków, więc dla nas Żyd Jezus jest potomkiem Abrahama przez Izaaka i Jakuba z pokolenia Judy, narodzony później w linii Dawida i aż doszło do Marii. I to jest nasz Zbawiciel. Tak, taki ten, którego przygotował dla nas Bóg. Jeżeli nie jest on tym, bo może jest Palestyńczykiem, no to znaczy, że nie jest tym Zbawicielem, którego Bóg dla nas przygotował. Tak przy okazji naród tak zwany palestyński powstał dopiero po powstaniu Izraela. Wcześniej tego narodu nie było. Byli Arabowie, ale nie było Palestyńczyków. Gdy powstał Izrael, nagle okazało się, że jest nowy naród na ziemi. Naród palestyński, który został wymyślony tylko po to, żeby odmawiać Izraelowi prawa do mieszkania w tej ziemi, którą Bóg im przekazał. Nawet nie mają tej całości ziemi, którą Bóg im przekazał. I wymyślono sztuczny naród palestyński, żeby cały czas z Izraela czynić agresora i najeźdźcę w swojej własnej ojczyźnie. Mieszka we fragmencie swojej własnej ojczyzny, bo nawet nie w tej całości, którą Bóg mu dał, a mimo to jest przedstawiany na całym świecie jako agresor, który jakiś naród palestyński prześladuje i nie pozwala im tam się rozwijać. A ten naród palestyński wiemy, co wyprawia, co zrobił na przykład Hamas z tego narodu palestyńskiego i co wciąż robi wobec tych biednych ilusi uchodźców, których jeszcze trzyma łącznie z ciałami tych, których wcześniej zabili. Więc wracamy do, dlaczego to takie mówię, taka dygresja związana z tym, bo rzecz przedziwna. Jezus był Palestyńczykiem. Przedziwne. Więc wracamy do naszego wykładu. Ten Jezus, ten Żyd przyszedł do tego narodu żydowskiego. Jak wiemy, naród go nie rozpoznał. Naród go zabił. Za co miała spotkać ich kara większa niż jakiekolwiek inne narodowe kary i grzechy. Mateusz to zapisał. Nasz Pan w Mateusza 27-25 cytuje słowa, które naród żydowski wypowiedział. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Oczywiście na nasze dzieci, nie te, które mamy tutaj, tylko na nasze dzieci, wszystkich potomków naszego narodu w przyszłości. Co też wiemy, się wypełniło. Tak jak powiedzieli, że biorą na siebie tą odpowiedzialność i swoje obciążają tą odpowiedzialnością swoje dzieci, tak też się stało. Z Mateusza 23, to przeczytam, Mateusza 23, 37-39, słowa naszego Pana, który się zbliża do końca swojej misji. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje, pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Zapowiedział, co się z nimi stanie, pusty dom, ale ostatni werset, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi. To znaczy od razu pokazał, że będzie kiedyś zmiana w narodzie żydowskim, że kiedyś powiedzą błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, a nie przeklęty i na krzyż z nim. Tak? Na krzyż, na śmierć. Albo z dziejów apostolskich mam mocne słowa apostoła. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, cytuję dzieje 2:36. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że, i tam nieważne co dalej mówi, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Także naród żydowski ponosi odpowiedzialność za nieprzyjęcie i zabicie naszego Pana. Obszerny opis karania ich za ich grzechy, to rozszarpywanie, o którym mówimy, znajdujemy w III Mojżeszowie 26. Zajrzyjmy tam, to jest duży fragment, może nawet nie będę czytał całości, ale III Mojżeszowa 26, od 14 do 39, tak jak mówiłem, spory fragment. Zaczniemy go i może go przerwiemy. Zobaczymy, żeby tylko poczuć, co tam jest napisane. Więc tej trzeciej Mojżeszowej 26, zaczniemy od 14. Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem, gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie gonił, ścigał. I te kary mieli cały czas, bo wiemy o tym, że te ludy ościenne ciągle na Żydów napadały, ale potem od wersetu 18 Bóg mówi, że a jeżeli to wszystko i tak się okaże za mało, ale jeżeli mimo to nie będziecie mnie słuchać, to nadal was smagać, czy więcej was smagać będę, siedmiokrotnie za wasze grzechy. I to siedmiokrotnie to tak zwane smagamy, tak, czasy pogan, 7 razy 360 lat, siedmiokrotnie. To jest zapowiedź ich długiego odrzucenia. Siedmiokrotnie 2520 lat. Od chwili, kiedy Królestwo Izraela za dni Sedekiasza upadło, aż do końca czasów pogan. I tu Bóg mówi, jeżeli takie te małe kary przez narody ościenne wymierzane, tak będziecie uciekać, będą wam plądrować wasze winnice, zasadzicie, ale nie zjecie tego, co zasadzicie i tak dalej. Ale jeżeli mimo to nie będziecie, to siedmiokrotnie złamię wyniosłą pychę waszą, uczynię wasze niebo jak z żelaza, a ziemię waszą jak ze spiżu. To jest ten czas, te dwa pierwsze dni, o których mówi Ozeasz, czyli piąty i szósty dzień od stworzenia Adama, piąte, szóste tysiąclecie od stworzenia Adama. Daremne będą wysiłki wasze, ziemia wasza nie wyda swego plonu, a drzewo tej ziemi nie wyda swego owocu. A jeżeli będziecie postępować wobec mnie opornie i nie będziecie chcieli mnie słuchać, pomnożę, i znowu powtórka, pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy. Znowu zapowiedź tych 7 czasów karania, 7 razy 360 lat, daje w sumie 2520 lat. Od upadku Królestwa Izraela, za Sedekiasza, aż do końca czasów pogan. Ześlę na was dzikie zwierzęta, a te pozbawią was dzieci i wytępią wasze bydło oraz uszczuplą waszą liczbę tak, że wasze drogi opustoszeją. Jeżeli i przez to nie dacie mi się pouczyć i będziecie postępować wobec mnie opornie, to również ja postąpię wobec was opornie i także ja uderzę was 7-krotnie za wasze grzechy. Po raz trzeci te czasy są wspomniane, 7 razy 360. Sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze, a gdy zbierzecie się w waszych miastach, ześlę na was zarazę i będziecie wydani w ręce wroga. A kiedy złamie podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu, będą wam wydzielać chleb na wagę, wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Jeżeli potem słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie, to ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukażę was 7-krotnie, 4 raz to samo, za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało waszych synów, również ciało waszych córek jeść będziecie. Było tak w ich historii. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny, spustoszę wasze świątynie i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię, także osłupieję nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. No już widzimy, że inni zamieszkają na waszej ziemi. Co nie zmienia faktu, że to jest ich ziemia. Wrócili do siebie. Wtedy ta ziemia będzie miała spocone i zaległe sabaty przez wszystkie dni jej spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych wrogów. Proszę bardzo. Wtedy odpocznie ziemia i otrzyma swoje sabaty. Przez wszystkie dni spustoszenia będziecie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała, na ziemię będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała w czasie waszych sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali. No i właściwie jesteśmy tak blisko 39, ale to, że przeczytam do końca. Bo już jestem na 36. Tym, którzy pozostaną przy życiu wśród was, włożę zwątpienie do ich serc w ziemiach ich wrogów i płoszyć ich będzie nawet szelest zdmuchniętego drzewa z drzewa liścia i będą uciekać, jak się ucieka przed mieczem i będą padać, choć nikt ich nie ściga. Będą się potykać jeden od drugiego, jak się to dzieje, gdy się ucieka przed mieczem, choć nikt nie ściga. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogów. A ci, którzy z was się ostaną, zgniją za swoje grzechy w ziemiach waszych wrogów, a także za winy swoich ojców zgniją, jak i oni. To jest dłuższy opis rozszarpywania, ranienia Izraela przez dwa pierwsze tysiącletnie dni od pobytu naszego Pana tutaj na ziemi za ich grzechy wobec zakonu, a przede wszystkim pod jeden potężny narodowy grzech wymierzony w naszego Pana. I to jest ten czas, który nazywamy czasami pogan, nie tylko my nazywamy czasami pogan, Biblia też tak nazywa czasami ten okres czasami pogan. To jest okres, kiedy Bóg nie miał na ziemi żadnego nawet symbolicznego swego królestwa, swego ludu. Nikogo, kto by go chociaż symbolicznie reprezentował, tak jak królowie Izraela go reprezentowali do czasów Sedekiasza. Ale od czasów Sedekiasza nastąpiła przerwa i miała trwać, aż przyjdzie ten, który ma prawo taką koronę sprawować po jego po odrzuceniu. Zobaczmy do Ezechiela 21. Ezechiel 21, wersety 30 do 32. Niezbyt dużo. Ezechiel, przed chwilą mieliśmy długi cytat. Ezechiel 21, 30 do 32. To jest ten moment, kiedy za czasów Sedekiasza królestwo się kończy, Bóg odbiera mu prawo do rządzenia i mówi, że to prawo do rządzenia będzie nieaktywne, aż przyjdzie ten, który ma prawo. Lecz o tobie, obecny bezbożniku, książę izraelski, do Sedekiasza jest to mówione, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swego kresu. Tak mówi wszechmocny Pan. Zdejm diadem i zrzuć koronę, ta już nigdy taką nie będzie. To, co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. W gruzy obrócę ją, a nie będzie jej, aż przyjdzie ten, który ma prawo. Jemu dam. I ten, który przyjdzie, miał przyjść, który ma prawo do reprezentowania Boga jako jego król, to oczywiście nasz Pan. I on miał przyjść. Jak wiemy, to czasy pogan skończyły się w roku 1914, dlatego od roku 1914 żyjemy w czasach odbierania władzy poganom. Poganie nie chcą oddać władzy, wobec tego są usuwani czasem ucisku i dlatego jest na ziemi tak źle, jak jest. Nie będzie to narastało, aż wszystko się rozwali. To jest upór człowieka, który brat Russell poinformował, gdy rozpoczęto swoją działalność przed rokiem 1914, że w roku 1914 skończą się czasy pogan, czyli czasy, kiedy Bóg toleruje, bo Bóg nigdy nie sankcjonował władzy innych narodów, wiem jak ona wyglądała, ale Bóg ją tolerował, bo taki plan miał. To roku 1914. Od tego roku nie toleruje władzy innych. Oczywiście nie odbiera siłą tej władzy natychmiast, mógłby to zrobić w jednym dniu, ale poprzez różne procesy, szczególnie podawania prawdy i świeckiej, i religijnej, doprowadza do upadku obecnego porządku rzeczy, odbierając obecnie rządzącym różnym władcom bogańskim prawo, bo nie mają prawa. Jezus ma prawo do reprezentowania Boga tutaj na ziemi. Oczywiście nikt tego prawa Jezusowi nie odda, więc jest ono im stopniowo odbierane. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ten fragment, który mamy w wersecie 31. To, co niskie, będzie wywyższone, a co wysokie, będzie poniżone. Bo mamy powiedziane, że tu miał przyjść ten, który ma prawo do rządzenia. Mówiłem, że to jest nasz Pan. I mamy tutaj ciekawe powiedzenie o wywyższeniu tego, co niskie i poniżeniu tego, co wysokie. Jak wiemy, Jezus jako król pochodził z linii Dawida, ale czy Jezus pochodził z linii Dawida przez wysoką linię Salomona królewską? Nie. Nasz Pan jest potomkiem Dawida przez Natana. Mało znaczącego potomka Dawida. Przez Natana, i ostatecznie prawda, od Marii. Nie z linii Dawida przez Salomona. Więc linia Dawida przez Natana jako niższa została wywyższona, bo z tej linii przychodzi ten król Jezus, na którego czekamy, znaczy on już przyszedł, tylko na którego rządy czekamy, żeby już zostały zaprowadzone po upadku tych obecnych. Natomiast ta linia przez Salomona została poniżona, bo nasz Pan nie jest od Dawida przez Salomona, tylko od Dawida przez Natana, mało znaczącego jego potomka. Czasy pogan były w toku, trwały jeszcze za czasów naszego Pana, już za czasów naszego Pana, i nasz Pan robi do tego aluzję. Mówi o czasach pogan jako trwających w czasie jego pobytu tutaj na ziemi, bo jak wiemy, one się zaczęły od Sedekiasza, więc one były już w toku. Łukasz 21, 24. Łukasz 21, 24. Słowa naszego Pana. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią, skończą, dobiegną końca czasy pogan. Wobec tego widzimy, że aż się dobiegną, aż się dokończą, dojdą do końca czasy pogan, to już z tego wynika, że one były w toku, gdy nasz Pan to słowo wypowiadał, ale jeszcze miały ileś lat do swego zakończenia. Dla pełnego obrazu posłuchajmy słów Pawła z Rzymian 11:25. Rzymian 11:25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość po części przyszła na Izrael, aż do czasu, gdy poganie wejdą. Tutaj jest mowa o wejściu pogan. Możemy powiedzieć nie szczerze, jakby czasy pogan, ale żeby nie mylić tych dwóch rzeczy. Apostoł też mówił o poganach, ale nie w tym samym znaczeniu, co nasz Pan, gdy mówił o czasach pogan, które trwały za jego dni i miały jeszcze trwać, i Jerozolima miała być doptana, aż te czasy pogan się skończą. Paweł ma na myśli wierzących z pogan, czyli nie Żydów, którzy mieli uzupełnić liczbę malutkiego statka do pełnych 144 tysięcy. Ponieważ Żydzi jako naród wypełnili bardzo nieliczną liczbę miejsc w malutkim statku. Wiemy, to nasz Pan o tym mówi, prawda, tego mamy tą przypowieść, że zapraszali, wymawiali się zaproszeni goście, nie chcieli przychodzić, więc na opłotki, czyli poza naród, wyjdźcie na opłotki miasta i tam wszystkich, którzy chodzą, podróżują, nieważne z jakiego narodu tam będzie ktoś jechał, zatrzymujcie, zapraszajcie, bo jest bardzo dużo wolnych miejsc, a uczta przygotowana. Więc to wejście pogan, o którym mówi tutaj Paweł Rzymian 11:25, to jest właśnie uzupełnienie z pogan kompletną liczbę członków malutkiego statka. Żydzi zostali odrzuceni, Paweł też o tym pisze na przykładzie drzewa, tak oliwnego, że gałęzie naturalne były, ale zostały wyłamane, a dzikie zostały na ich miejsce wszczepione. I jeśli chodzi o podobieństwo do czasów pogan, to ono jest tylko takie, że czasy pogan i wchodzenie z pogan pełnej liczby malutkiego statka mają ten sam koniec. Zbiegają się w czasie, natomiast początek jest inny, bo czasy pogan, do których aluzję czynił nasz Pan, zaczęły się od Sedekiasza i trwały do roku 1914. Natomiast wchodzenie z pogan brakującej liczby malutkiego statka zaczęło się dopiero od odrzucenia narodu izraelskiego, tak? W czasach naszego Pana, czyli rok 36 z końcem łaski, ostatniego tygodnia łaski dla tego narodu, i też się kończy w roku 1914, bo wtedy było ostatnie spłodzenie z ducha. Więc mają różne początki, czasy pogan, o którym mówi nasz Pan w Łukasza, i aż wejdzie, tak? Aż poganie w pełni wejdą, o czym mówi Paweł Rzymian 11:25, mają różne początki, ale tak się złożyło, że końcówka jest w tym samym czasie. Tyle na temat szarpania i ranienia Izraela. Przez 2000 lat. Przez resztę, czyli większość 5. tysiącletniego dnia i cały 6. tysiącletni dzień. Przechodzimy do drugiej, bardziej radosnej części, szczególnie radosnej dla Izraela. A zacznę tę drugą część, czyli już po tym upływie dwóch dni, kiedy miało przyjść opatrywanie, leczenie, tak żeby później ostatecznie stanęli na zawsze już przed obliczem Boga, przed Jego łaską. Zacznę to od apelu Boga do Jego ludu, Bożego ludu, naśladowców Jezusa z pogan, koniecznie z pogan, bo w tym apelu Bóg mówi, żeby pocieszać naród izraelski, cielesny Izrael. No to wiadomo, że kieruje to do pogan. Nie mówi do Żydów, żeby się pocieszali Żydów. Więc Izajasz 40 rozdział i dwa pierwsze wersety. Izajasz 40, dwa pierwsze wersety. Tu taka może jeszcze uwaga, zanim przeczytam. Większość chrześcijan nie wypełnia tego boskiego apelu, bo większość chrześcijan nie rozumie boskiego planu, nawet nie wie, że w boskim planie jest coś takiego jak przywrócenie Izraela do jego ojczyzny, doprowadzenie ich do zrozumienia, kim był Jezus, którego odrzucili i zamordowali, zrozumienie tego błędu i ogromny żal, pokuta, taka, że także pamiętamy, co Zechariasz pisze, jak będą płakać wszyscy, od króla do najprostszego człowieka, kobiety oddzielnie, mężczyźni oddzielnie, będą płakać nad narodem, gdy zrozumieją, to wszystko jest przed nami. To jest przed nami. W Biblii niby napisane dosyć prostym językiem, no ale ogromna większość chrześcijan w ogóle nie ma o tym żadnego pojęcia, nie widzi tego, nie interesuje się takimi rzeczami. Biblia jest dla nich, nie wiem, ozdobą, czymś, z czego nie czerpią żadnych korzyści. Natomiast ci, którzy ewentualnie czerpią i nawet czytają tego Izajasza i może nawet kiedyś rozumieli to, ten apel, to dzisiaj nie przyjmują tego apelu i nie robią tego. A Bóg to zwraca się do swojego ludu, żeby pocieszali Izrael. A niektórzy, nawet jak wiedzą o tym albo wiedzieli, i tak tego nie robią. A co to Bóg mówi? tym Izajasza 41 i 2. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie do niego, że wypełnił się czas postanowiony jego, że zapłacona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób. Więc Bóg mówi, skończył się czas karania, skończył się czas rozszarpywania, skończył się czas ranienia Izraela. Jego wina została zapłacona. Wycierpieli to, co mieli wycierpieć za swoje grzechy, łącznie z grzechem przeciwko Jezusowi. I teraz pocieszajcie ich już. Mówcie do nich. To wiadomo, mówi do pogan, żeby potomków cielesnego Izraela pocieszali. No, brat Rusza tutaj wielką pracę wykonał i wiemy, jak dużo poświęcał temu czasu i do nich przemawiał, do nich się zwracał. I tu mówi, że tak, bo otrzymało z ręki Pana dwójnasób. Ten dwójnasób to hebrajskie misznech, oznacza powtórzenie czegoś raz jeszcze. Albo druga część tego samego, co było w pierwszej części. W przypadku Izraela ten misznech oznacza powtórzenie okresu niełaski po uprzednim, wcześniejszym okresie łaski. Są to okresy, które trwają dokładnie tyle samo. 1845 lat. Z chwilą, gdy umarł Jakub, jego 12 synów zostało uznanych za naród. Skończyło się kontaktowanie się Boga z jednostkami do Jakuba. Od tej chwili zaczął się kontaktować z całym narodem, 12 pokoleniami Izraela. Oni stali się jego typicznym ludem, wiadomo, dał im zakon, ofiary, karał ich, gdy trzeba było, błogosławił, prowadził ich. Aż do czasów naszego Pana i wtedy, kiedy zrobili to, co zrobili, zostali odrzuceni po okresie łaski, trwającej od śmierci Jakuba aż do czasów naszego Pana, 1865 lat, przyszedł czas, druga część tego misznechu, ten dwójnasób, to nie chodzi tutaj ten sobie, że dwa razy więcej teraz zostaną karni, niż mieli wcześniej łaski, tylko że mają tyle przez taki sam okres, jak mieli błogosławieństwa, to przez ten sam okres teraz nie będą mieli tych błogosławieństw. Powtórzy się ten sam okres, taka sama długość, ale będzie on zupełnie innego charakteru. Jak przez 1845 lat cieszyli się łaską Boga, to po odrzuceniu naszego Pana mieli odczuwać niełaskę Boga jako karę za ich grzechy. Zobaczmy do Zachariasza, tam jest to zapowiedziane. Zachariasz 9 rozdział. Zachariasz 9, tam też jest aluzja do naszego Pana, do jego wjazdu na oślęciu. Zachariasz 9, 9 do 12. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu i żebięciu oślicy. Jak wiemy, nasz Pan jechał na oślęciu, a oślica szła obok, albo z tyłu. Potem mamy wesel 10, który wybiega do wieku tysiąclecia, bo mówi, co też nasz Pan dokona w przyszłości, przeczytam, chociaż on nas nie interesuje, i zniszczy wozy wojenne z Efraima, rumaki z Jeruzalemu, łuki wojenne będą połamane, ogłosi pokój narodom, jego władza będzie od morza do morza, od Eufratu aż po krańce ziemi. Tego nie ma, to będzie dopiero po drugiej fazie dziedzictwa Jakuba, już w wieku tysiąclecia, gdy nasz Pan będzie przyjęty, uznany przez Izrael i będzie realizował, zawierał, doprowadzał ludzi do stanu nowego przymierza z Bogiem. I teraz werset 11. Co do ciebie, przez krew twojego przymierza wypuszczę twoich więźniów ze studni bez wody. Bardzo, znowu, takie obrazowe opisanie, ale możemy, co to może być studnia bez wody? Studnia bez wody, no to jakaś w ziemi jest studnia, ale jak nie ma wody, no to nie ma życia. Bez wody nie ma życia. Ta studnia bez wody to stan śmierci. To są więźniowie w stanie śmierci, w studni bez wody. Przez krew twojego przymierza, najwyraźniej jest to aluzja do przymierza zakonu, które typicznie pokazywało ofiarę naszego Pana jako główną ofiarę. I mamy tutaj werset 12. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, niektórzy jeszcze macie nadzieję, tutaj Biblia Warszawska mówi, wy więźniowie nadziei. Nie tam jeszcze macie nadzieję, tak sobie dodają, nie wiem po co, dla poezji. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie nadziei, bo to chodzi o to, że jesteś więźniem nadziei. Jesteś więźniem śmierci, jesteś w studni bez wody, tam nie ma życia, ale nie twoja przyszłość nie jest beznadziejna. Jesteś więźniem nadziei, bo dzięki Jezusowi kiedyś opuścisz ten stan studni bez wody, czyli grobu. Wróćcie do twierdzy, tą twierdzą jest nasz Pan. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie nadziei, także dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. I dzięki temu stwierdzeniu, także dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam, mamy dokładny punkt, kiedy skończył się pierwszy dwójnasób, okres łaski, i przeszedł drugi, rozpoczął się druga część tego samego okresu czasu, tylko właśnie o innym charakterze, ale tak samo trwającym. bo dziś Ci ogłaszam, tak, że dziś Ci ogłaszam, w dwójnasób Ci oddam. To dziś, to właśnie, gdy nasz Pan był tutaj na ziemi, to zobaczmy na przykład, to dziś, Łukasz 19 rozdział. Łukasz 19 rozdział 41 i do 44. Łukasz 19, 41 do 44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś ty poznało w tym dniu, co służy do pokoju, co do pokoju powinno być, co do pokoju, chodzi o pokój z Bogiem. Gdybyś poznało w tym dniu, co do pokoju, jak pokój z Bogiem możesz otrzymać przez Jezusa. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma Twoimi, gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią. Dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Tutaj nasz Pan zapowiada. To jest to dziś. Dwójnasób Ci oddam. I może jeszcze Łukasz, cofnijmy się do 21 rozdział. Łukasz 21. Cofnijmy się, do przodu pójdźmy, byliśmy w 19. 21, 5, 6. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przezdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł, nasz Pan, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Nasz Pan zapowiada zupełnie inny charakter tego drugiej części, tego misznek, tego dwójnasobu. Na szczęście ten okres niełaski już minął. Żyjemy w czasach, kiedy łaska do Izraela powraca i z tego skorzysta nie tylko sam Izrael, który zrozumie swój wielki narodowy błąd, ale także cała ludzkość. O, z kolei jestem w Zachariaszu, to 12:10, zapowiedź, jak Izrael przejrzy na oczy. Lecz na dom Dawida, na mieszkańców Jerozolemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na niego i na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Ja przeczytam dalej. W owym dniu będzie w Jerozolimie wielki płacz. Płacz jak płacz w Hadat Rimon na równinie Megiddo. Będzie płakała ziemia, każdy ród z osobna. Ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i kobiety tego domu osobno. Ród domu Lewiego osobno i kobiety osobno. Ród Shimei osobno i kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Czyli mamy tu wymienione chyba cztery różne, tak? Dawid jako król, Natan proroków, Lewici, kapłani i Lewici, a Shimei to był taki jakiś tam złodziejaszek czy oszust. Czyli takie wszystkie, cały przekres społeczeństwa żydowskiego będą wszyscy płakać. Zobaczymy to. A jeśli nie dożyjemy, to po powrocie z grobu zobaczymy na ekranach telewizoru. Wolałbym to zobaczyć na żywo sam. Chociaż to będzie na ekranie, tam do Izraela czy nie pojadę, żeby to oglądać, ale na żywo z telewizji w wieczornych wiadomościach. Ale też cała ludzkość na tym skorzysta i tutaj nie pominę w Psalmu 102, który mówi o korzyściach dla całego świata ludzkości. Psalm 102, 14 do 23. 102 od 14 do 23. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. Tak? Skończył się dwójnasób. Słudzy Twoi bowiem kochają Jego kamienie i żalą się nad Jego pyłem. Narody bać się będą imienia Pana, a królowie ziemscy chwały Twojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej. Przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich prośbą. Zapiszą to dla pokolenia przyszłego, a lud, który ma być stworzony, będzie kochać JHWH. Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości, Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęki więźniów i otworzyć synom śmierci, by ogłoszono na Syjonie imię Pańskie i chwałę Jego w Jerozolimie, gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć Panu. To już jest klasa restytucyjna. Zobaczmy to także jeszcze u Jeremiasza 32. Jeremiasz 32, 37 do 40. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem, w moim gniewie i oburzeniu, i wielkim uniesieniu. I sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie i będą moim ludem, a ja ich Bogiem. Dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się o nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. No i jeszcze damy Amosa 9 rozdział. Amos 9 rozdział, 11 werset. W owym dniu podniosą padły namiot Dawida, zamoruje jego pęknięcia. I 14-15 werset. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta, osiedlą się w nich, nasadzą winnice, będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść owoce. Zaszczepię ich w ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi albo nie wykorzeni z ich ziemi, którą mi dałem, mówi Pan. Niektórzy twierdzą, że te wersety dotyczą powrotu Żydów z niewoli babilońskiej, a nie tego pod koniec wieku Ewangelii, którego świadkami, no może nie świadkami, ale wiem, że stało się w XX wieku i doprowadziło do powstania państwa Izrael w 1948 roku, ale Amos, i nie tylko Amos, temu przeczy, bo jak przed chwilą czytaliśmy, że gdy oni mają powrócić do swojej ziemi, to mają już nigdy więcej być z tej ziemi niewygonieni, niewyrwani. Nigdy, nigdy, nigdy. A po powrocie z niewoli babilońskiej zostali wyrwani. Bo w pierwszym wieku, po śmierci Jezusa, przyszli Rzymianie i ich rozrzucili. Rękami Rzymian zostali wykorzenieni, wygnani, a Bóg obiecuje, że jak już wrócą, to po tym powrocie nigdy więcej nie będą wykorzenieni. Zatem nie może to być powrót ich z ziemi po niewoli babilońskiej. To musi być powrót taki, po którym nigdy więcej nie będą wygonieni. Wynika to także z Jeremiasza 32, gdzie byliśmy przed chwilą, bo tam jest mowa o zawarciu wiecznego przymierza. Wieczne przymierze musi być wieczne, inaczej nie jest wiecznym. Mamy tam, Jeremiasz 32 mówił także, że nie odwróci się Bóg od nich, nie przestanie im dobrze czynić. Powiedział, że da im jedno serce, włoży bojaźń przed sobą i że już nigdy więcej od niego nie odstąpią, a on od nich. Ta sama obietnica jest obecna nawet w rozdziale zapowiadającym surowe kary dla Izraela, z którego dzisiaj już czytowaliśmy. Mam na myśli 3 Mojżeszową 26. Zobaczmy do tej 3 26, bo pomimo tego, że tam są takie srogie kary zapowiedziane, jak czytałem taką ten dłuższy fragment, to w dalszej części tego rozdziału następują rzeczy bardziej przyjemne dla Izraela. Czyli teraz doczytaliśmy wtedy do 39 wersetu, tak? Mam myśli 3 Mojżeszowa 26 i teraz zobaczmy od 40 do 45. I uznają swój grzech i grzech swoich ojców, że odstąpili ode mnie i że postępowali ze mną na przekór. Także ja będę postępował z nimi na przekór i zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. Wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy. Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem. Wspomnę i te ziemie. Widzimy, jakie Bóg sobie przypomina? Przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Nie Ismaelem, Ezawem. Abraham, Izaak, Jakub. A ziemia ta będzie przez nich opuszczona i będzie miała spłacone zaległe sabaty, przez to, że opustoszeje z ich powodu. Oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ zgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydziła sobie ich dusza. A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż ja Pan jestem ich Bogiem. I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem, jam jest Pan. No i już prawie że na koniec wracamy do Ozeasza, 6 rozdziału. A to w tym celu, żeby go przeczytać sobie raz jeszcze. I teraz po tych wszystkich, po omówieniu 2 dni szarpania, ranienia i początku leczenia, myślę, że teraz będziemy już zupełnie inaczej tego Izajasza, Ozeasza 6:1-2 odbierali. Więc czytamy. Chodźcie, powróćmy do Pana, do JHWH. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi albo ożywi nas do życia. 3. dnia podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Ten trzeci dzień ożywiania i leczenia Izraela już trwa od ponad 100 lat. Już sprowadził Izrael do jego ojczyzny, danej mu przez Boga. I od 48 roku, od czasu powstania tego państwa, chroni ten naród przed jego wrogami, którzy pomimo tego, że bardzo chcą ten naród unicestwić, widzimy to cały czas próby, od lat, a teraz ostatnio mamy nasilenie tegoż, chcą ich, chociaż bardzo chcą go unicestwić, nigdy tego nie zrobią. Nigdy im się tego to nie uda uczynić. Chociaż w ataku Goga i Magoga, tym ostatecznym przed królestwem, odniosą pewien sukces, bo wyniszczą znaczną część Żydów, przyjdą ten Gog i Magog, to sukces będzie ich krótkotrwały. I zakończy się nie ostateczną klęską Izraela, tylko zakończy się ostateczną ich klęską, bo poginą na górach izraelskich, gdzie przyjdą zabić wszystkich Żydów co do ostatniego, żeby zetrzeć imię Izraela z powierzchni ziemi, ale zamiast tego wykopią dla siebie tam grób. I będzie to ostatni akt kroczenia ludzkości drogami grzechu. To ciekawe, też jest ciekawą rzeczą, że ostatni akt na drogach grzechu ludzkości to atak na Izrael, Gog i Magog. Bo potem już Bóg się włącza do akcji, ratuje Izrael, wzbudza ojców Starego Testamentu i od nich zaczyna królestwo na całą ziemię. Ostatni akt szatan jeszcze na ten Izrael wrogów. Cały czas działa na umysły i serca ludzkich, żeby nie cierpieli, nienawidzili Żydów, bo wie o tym chociażby z literatury prawdy, z takich wykładów na temat, jakim mówimy na temat tego Izraela, wie o tym, że to jest ważny naród dla tego Boga. Więc gdyby udało się ten naród zetrzeć z powierzchni ziemi, zablokuje boski plan. Tak jak mu się zdawało, jak się by udało Jezusa zabić, tego przez Heroda, prawda, wpłynął, żeby wymordować wszystkich chłopców wtedy, bo jak się by udało tego Mesjasza zabić, no to bym zwyciężył, bym Bogu położył blokadę w jego planie. I szatan cały czas myśli, że on zablokuje postęp boskiego planu, że Bogu podstawi nogę i że Bóg się przewróci, bo on mu na przykład teraz zniszczy cielesny Izrael, skoro wiążesz z nim nowe przymierze dla całej ludzkości, to ja ci ten naród wyniszczę i dlatego pobudza. Więc trzeba współczuć tym biednym ludziom, którzy poddają się takim uczuciom, bo poddają się uczuciom, które szatan w nich wzbudza, nie Bóg. Nienawiść do narodu żydowskiego. Tak, to będzie już ostatni akt kruszenia ludzkości drogami grzechu, w czasie którego Izrael cielesny uratowany przez Boga ujrzy, zrozumie, kogo przebodli, będzie gorzko płakał, ponieważ Izrael nie został na zawsze odrzucony od łaski Boga, lecz tylko na czas uzupełnienia brakującej liczby maluszkiego statka. Stracili to zaproszenie, po czym do kościoła, po czym łaska Boga po uzupełnieniu maluszkiego statka z pogan wraca do tego narodu. I ostatnie fragmenty do cytowania, Rzymian 11 rozdział, dzisiaj tam już byliśmy, ale chcę na coś innego tam teraz uwagę zwrócić. Rzymian 11 rozdział. Czytałem 25, teraz przeczytam 25-26, bo dotyczy Izraela cielesnego. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość po części przyszła na Izrael. Mogę w nawiasie zapytać, jaki Izrael? Duchowy czy cielesny? No to chyba nikt nie powie, że tutaj chodzi o duchowy, bo duchowy Izrael nie, na niego nie przyszła. Tak, zatwardziałość, skamienienie, odporność. Właśnie Izrael duchowy to ci to poganie, którzy skorzystali z powodu zatwardziałości Izraela cielesnego. Więc wyraźnie Paweł mówi o zatwardziałości Izraela cielesnego. Odsłania tajemnicę. Zatwardziałość po części przyszła na Izrael, na część Izraela. Znaczną część, większość, ale część. Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Rozumiemy, aż maluszki statko zostanie uzupełnione z pogan o tą brakującą liczbę. A potem mówi dalej, następny werset, a tak będzie zbawiony cały Izrael. I co, ma na myśli duchowy? No cały czas ma cielesny. A tak będzie zbawiony cały Izrael. Jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba. Jakub to znowu cielesny Izrael. I do tego dodaję jeszcze wersety 11 i 12 z tego samego rozdziału 11. Czyli troszeczkę do przodu się wróćmy w tym rozdziale. 11 i 12 werset. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Znowu mówi o Izraelu cielesnym. Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. To znaczy, wcale nie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, czyli skoro poganie tak bardzo skorzystali na odrzuceniu Izraela, bo zostali zaproszeni do maluszkiego statka no i innych klas duchowego Izraela. Więc Paweł mówi, jeżeli ich porażka stała się bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia, czyli ich powrót do pełnej boskiej łaski. I ostatni werset 15, który powinien zostać oprawiony w ramki i umieszczony w telebimach na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach wszystkich miast, miasteczek i wsi całego świata. Bo co mówi ten werset 15? Tego samego rozdziału, 11. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, odrzucenie coraz cielesnego Izraela, jest pojednaniem świata, dopuszczeniem do łaski Boga pogan, cały to jest to pojednanie, bo jak wiemy, Bóg poza Izraelem nikogo nie uznawał. Nawet nasz Pan mówił, że jestem posłany tylko do owiec domu izraelskiego. Ale skoro oni zostali odrzuceni, bo postąpili tak, jak postąpili, no to Bóg mówi, zwracam się do reszty świata, do wszystkich nieżydów. Więc Paweł tutaj mówi, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Czyli zmartwychwstaniem. Zapowiada, gdy w pełni łaska powróci do Izraela, będzie to dla świata, tak jak ich odrzucenie dla świata było pojednaniem, dopuszczeniem ich do tych, do łaski Boga, do przywilejów poświęcenia się Bogu, korzystania z usprawiedliwienia w Jezusie, to czym będzie, jeżeli taka zła rzecz była już bogactwem dla nich, to dla ościennych narodów, pogan, to czym będzie przywrócenie ich do łaski, jak nie zmartwychwstaniem dla całego świata ludzkości, bo w tym czerwcu to będzie początek zmartwychwstania. Najpierwsi zmartwychwstaną ich ojcowie Starego Testamentu, żeby reprezentować władzę Boga na ziemi. Na razie tylko w Izraelu, a reszta świata tak szybko, albo tak długo, jak długo, albo jak szybko będą chcieli przyjąć tą władzę od Żydów, żeby u siebie też zapanowała władza tych, których Bóg do tego przygotował, z życiem wiecznym w ofercie. Tyle w temacie trzeci dzień z Ozasza 6:1-2. Dziękuję za uwagę i czekamy na realizację, nie tego trzeciego dnia, bo on już jest w toku, na realizację tych rzeczy, które Bóg zapowiedział, że trzeciego dnia będą miały miejsce.